Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło dzisiaj opowiedzieć trochę o neorealizmie. Mam nadzieję, że uda nam się przez tą godzinę z kawałkiem dotrzeć do jądra tego, czym był neorealizm. Może to być o tyle trudne, że pamiętam, w ostatniej akademii były aż 3 wykłady poświęcone neorealizmowi. Jeden miałem przyjemność prowadzić, kolejny prowadziła Anna Osmulska-Mentrak, tłumacz z języka włoskiego, oraz Michał Pabiś-Orzeszyna z Łodzi, co już pokazuje, że ten neorealizm, mamy tutaj napisany neorealizm włoski, to jest trochę tautologia. Neorealizm jest wynalazkiem czysto włoskim, nie ma innego neorealizmu, mimo że on miał gigantyczny wpływ na kinematografię światową. No ale już to, ile czasu ostatnio mu poświęciliśmy, pokazuje, jak ważny jest to kierunek, był i jest. I myślę, że każdy, kto choć trochę interesuje się kinem, więc Państwo, którzy przychodzą na Akademię, na pewno już bardzo wiele o samym neorealizmie wiedzą, ponieważ jest to kierunek, prąd, okres, styl, formacja, wszystko po trochu, które odmieniło faktycznie oblicze światowego kina. Postaramy się na przykładzie filmu, który zobaczymy, czyli Złodziei rowerów Vittoria De Sica, ale także fragmentów innych filmów neorealistycznych, które pokażę podczas wykładu, zrozumieć, co tak nowego i co tak innego było w neorealizmie. Neorealizm trwał około 10-15 lat. Także przyjrzymy się temu, jak się go datuje, i faktycznie był czymś zupełnie nowym w kinematografii, chociaż czerpał soki i z chociażby realizmu poetyckiego francuskiego, czy też z realizmu radzieckiego, awangardy radzieckiej, chociażby poprzez wykorzystywanie tak zwanej metody typażu. Jednak był propozycją zupełnie nową i w dużej mierze regionalną, ponieważ przede wszystkim realizm był reakcją. Był reakcją na kino epoki faszystowskiej. To, co działo się wówczas w kinie, no już sam fakt, że nie oglądamy tych filmów podczas akademii, a oglądamy filmy neorealistyczne, pokazuje, że było to kino, no umówmy się, niższej klasy niż dzieła neorealistyczne. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że miało spełniać funkcje propagandowe. Stąd mówi się o kinie czarnych koszul, tak? Brygad Mussoliniego. Powstawały wówczas filmy monumentalne, patriotyczne, takie chociażby jak słynny Scypion Afrykański, który był taką gigantyczną produkcją z 1938 bodajże roku, która miała opowiadać o czasach wojen punickich, a tak naprawdę gloryfikować samego Mussoliniego, który czuł się spadkobiercą rzymskich wodzów. Więc z jednej strony kino monumentalne, kino propagujące faszyzm, kino, gdzie Włosi byli waleczni, odważni, szlachetni. Z drugiej strony kino tak zwanych białych telefonów. Tutaj chociażby takie nazwiska jak Blasetti czy Camerini, to byli twórcy bardzo ważni dla kina białych telefonów, zresztą najwybitniejsi jego przedstawiciele, ale były też rzesza filmów, które dziś są absolutnie zapomniane, które wyróżniały się właśnie tymi osławionymi białymi telefonami, czyli no, warstwa znaczeniowa tych filmów ograniczała się w dużej mierze do błahych problemów małżeńskich. To były melodramaty mieszczańskie, gdzie Włochy oczywiście były dostatnie bogate i szczęśliwe. To był rodzaj kinematografii, przeciwko której buntowali się neorealiści, który zakłamywał w ich optyce Włochy, który był bardzo daleki od rzeczywistości. I właśnie ten powrót do rzeczywistości, zbliżenie do rzeczywistości, prawdomówność, jak mówił Zavattini, o którym za chwilę sobie więcej powiemy, był jedną z głównych cech neorealizmu. Oprócz reakcji na kino faszystowskie, gigantyczny wpływ na powstanie neorealizmu miała sama wojna. Widzimy tutaj na pierwszym slajdzie z lewej Mussoliniego salutującego do tłumów. Mussolini twierdził, że kino, zresztą znamy to twierdzenie także z innych dyktatów, jest najważniejszą, najsilniejszą bronią. L'arma più forte, jak się wyraził Mussolini o roli kina. No i faktycznie no, nie udało mu się doprowadzić, by kino pokazywane w jego czasach było najwyższych lotów. Na pewno jednak spełniało cele propagandowe, lecz nadeszła wojna, nadeszła. Mussolini sam zgłosił akces do wojny w 1940 roku, niejako chcąc, ostrząc sobie zęby na zdobycze, które Hitler już w tym czasie poczynił, co także we włoskim społeczeństwie było odbierane bardzo ambiwalentnie, raz ze względów takich godnościowych, dwa, Mussolini wprowadził wtedy tak zwaną politykę zaciśniętego pasa. Wojna zupełnie odmieniła oblicze Włoch, zresztą wielu włoskich historyków mówi wprost o tym, że gdyby nie wojna, Mussolini prawdopodobnie rządziłby do śmierci. Faszyzm był popierany przez zdecydowaną większość Włochów do momentu właśnie wybuchu wojny. Wojna wybuchła w 1940 roku we Włoszech. Włochy przyłączyły się wtedy do wojny. Natomiast takim punktem zwrotnym był rok 1943. W lipcu w 1943 roku Amerykanie wylądowali na Sycylii, a już we wrześniu Mussolini został obalony. Premierem został marszałek Badoglio. Mussoliniego uwięziono, przy czym niedługo później został on przez niemieckie brygady SS wyzwolony, udał się na północ Włoch, gdzie założył państewko faszystowskie Salò, które być może znają państwo ze słynnego filmu, ostatniego filmu Pier Paolo Pasoliniego. Tam oczywiście było to wysoce zmetaforyzowane. Natomiast Republika Salò, którą urządził Mussolini, była niejako jednym ośrodkiem państwowym. W Rzymie marszałek Badoglio poddał Włochy aliantom, a Niemcy zaczęli okupować Włochy już nie jako sojusznik, ale właśnie jako okupant. Więc od tego 1943 roku we Włoszech trwa regularna wojna domowa. Bardzo brutalna, bardzo dzieląca Włochów. Dużo jest relacji nie tylko o okrucieństwie ze strony hitlerowców, ale także Amerykanów, którzy także wielu pozostawili dosyć smutny ślad w pamięci, chociażby ze względu na gwałty. W każdym razie ta wojna niesamowicie zbrutalizowała życie we Włoszech, co także odbiło się na włoskiej ikonografii, czego także efektem jest neorealizm, który zbliża do rzeczywistości, który pokazuje brzydkie oblicze Włoch. To nie są foldery turystyczne, pokazuje ludzi biednych, ludzi głodnych, ludzi, którzy są zdesperowani. To wszystko było reakcją także na wojnę. Na zdjęciu po prawej stronie widzimy Mussoliniego, którego powieszono wraz z kochanką publicznie. Takich egzekucji publicznych było, samosądów w tym czasie bardzo wiele, stąd ludzie przyzwyczajeni byli do tego rodzaju brutalności i rzeczywistość, jeżeli no, realizm miał się zbliżyć do tego, co realne, do rzeczywistości, to musiał także pokazać tą okropną, brutalną stronę Włoch. Co zresztą odbiło się na jego, można powiedzieć, małej popularności wśród samych Włochów. Jeszcze w czasie wojny Włosi bardzo chętnie chodzili do kin, żeby zapomnieć o okropieństwach wojny, ale chodzili właśnie głównie na błahe melodramaty, które gwarantowały im tą odrobinę eskapizmu. Więc no, później już po wojnie także neorealizm wybuchnie, ale nie będzie to najpopularniejszy wśród Włochów gatunek, jeżeli można to tak określić, czy prąd, ponieważ no, być może zbyt mocno przypominał im to, co widzieli na co dzień za oknem. Jeżeli chodzi o chronologię, to no, realizm najczęściej datuje się od 1945 roku, czyli od filmu Rzym, Miasto Otwarte Roberto Rosselliniego, ale już w 1943 roku, czyli podczas trwania wojny, pojawiają się niejako jaskółki neorealizmu. Większość badaczy jest zgodnych, że pierwszym filmem neorealistycznym było L'Ossessione, opętanie Luchino Viscontiego. To był jego debiut. Visconti terminował wcześniej u Jean Renoira, co także pokazuje inspiracje francuskie. I już w 1943 roku stworzył opętanie. Zaraz zobaczymy sobie fragment tego opętania, ponieważ jest to faktycznie pierwszy film neorealistyczny. W 1943 roku powstały także Dzieci na nas patrzą, Vittoria De Sica, bohatera dzisiejszego spotkania. O De Sica powiemy sobie więcej za chwilę, a także bardzo ciekawy dokument kogoś, kto wyrósł z neorealizmu, a obecnie jest kojarzony z kompletnie innym nurtem, czyli Michelangela Antonioniego. Natomiast ten 1945 rok faktycznie był przełomowy, skończyła się wojna, zaczęło się zapotrzebowanie głównie intelektualistów, artystów na nowe kino. W 1946 roku zaczyna się już wysyp filmów neorealistycznych, takich jak Paisa, Dzieci ulicy, Słońce też wschodzi, Aldo Vergano czy Vivere in pace, Zampy. Natomiast teraz chciałem prosić o pierwszy fragment filmu. Zobaczymy, bardzo krótki, ale zobaczymy fragment opętania, żeby lepiej wyobrazić sobie, co tak ważnego było w tym filmie, że stało się pierwszym oficjalnym dziełem neorealistycznym. Fragment krótki, ale już na nim można zauważyć, po pierwsze, jak ubierają się ludzie. To jeszcze nie są, jak później u Rosselliniego, naturszczycy, tylko profesjonalni aktorzy. W roli głównej wystąpił Massimo Girotti, którego być może także niektórzy z Państwa pamiętają z późniejszej roli, chociażby w Ostatnim tangu w Paryżu, drugoplanowej, ale bardzo ważnej, Bernardo Bertolucciego. Widać te spocone koszulki, te fartuchy, w kinie białych telefonów nikt tak by się nie ubrał. Ówczesna prasa pisała o sposobie chodzenia nawet głównych bohaterów, który był wreszcie taki, jaki widziało się na ulicy. Opętanie było melodramatem, było ekranizacją powieści sztuki Keina Listonosz Zawsze dzwoni dwa razy, która wielokrotnie zresztą także w Ameryce była ekranizowana. Visconti przeczytał ją w tłumaczeniu francuskim i znalazł tam materiał dla siebie na film. Osadził go w okolicach Ferrari. Główny bohater jest takim nomadem, wagabundą, który gdzieś przemierza te zaniedbane, chociaż mówimy o Włochach północnych, bezdroża Włoch, nawiązuje romans z mężatką i razem planują morderstwo jej męża. Więc wydałoby się, że sama historia jest raczej sensacyjna, melodramatyczna, ale sposób, w jaki Visconti ją pokazał, był tak odległy od tego, co wówczas oglądało się na włoskich ekranach, że rozwścieczył on samego Vittorio Mussoliniego. To był syn samego Duce, scenarzysta, taka szara eminencja kina faszystowskiego. Co ciekawe, przyjaźnił się zresztą z Roberto Rossellinim, co jest innym jeszcze tematem, ponieważ wielu filmowców przed wojną jeszcze niejako z konieczności robiło filmy w systemie faszystowskim. Rossellini był jednym z takich twórców. De Sica zresztą również. Visconti debiutował w 1943, jednak film bardzo trudno było zobaczyć we Włoszech. Jest taka anegdota, że właśnie Vittorio Mussolini, syn Benito, gdy zobaczył go na takim pierwszym zamkniętym pokazie, wyszedł z niego z krzykiem, w którym wołał, że to nie są prawdziwe Włochy. Nie było zgody władz, a obowiązywała wówczas jeszcze cenzura, żeby pokazywać Włochy ubogie, zepsute moralnie. Ten film jest bardzo, co zresztą charakterystyczne dla Viscontiego, erotyczny, ale to nie była erotyka faszystowska. Mussolini propagował sport, rodzinę, wojsko, natomiast na pewno nie sytuacje, które oglądać można w Opętaniu. Więc ten film wywarł tak wielki wpływ, chociaż pokazywano go dużo później, był raczej takim fenomenem szeptanym, że doprowadził w dużej mierze do narodzin neorealizmu, także samego terminu. Jest kilka wersji, jak powstał termin neorealizm. Jedna z nich twierdzi, że to właśnie montażysta Opętania, kiedy zobaczył to, co przyniósł mu Visconti do obróbki, nazwał to, gdy zobaczył tą fakturę, taką pewnego rodzaju turpizm, zachwyt nad brzydotą obrazu, nazwał to powrotem do rzeczywistości i stąd wziął się termin neorealizm. Viscontiego zapewne znają Państwo dobrze z późniejszych takich niesamowicie strojnych, spektakularnych filmów, jak chociażby Lampart z 1962, Zmierzch Bogów 1968 rok, Portret rodzinny we wnętrzu 1973. To są filmy, które już są bardzo daleko od neorealizmu. Natomiast jego trzy pierwsze filmy należą do absolutnego kanonu neorealistycznego, czyli właśnie Opętanie. Następnie Ziemia drży z 1948 roku. To była adaptacja werystycznej powieści Giovanniego Vergi, nakręcona na Sycylii i, co bardzo ważne i typowe dla neorealistów, nakręcona w lokalnym dialekcie. Czyli to już nie były wyszukane rozmowy przez białe telefony idealną włoszczyzną, tylko to był dialekt ludu. W ziemi drży, która jest niesamowicie wręcz rozbuchana wizualnie, co może bardziej charakterystyczne jest dla twórczości Viscontiego niż samego realizmu, opowiada historię ubogich rybaków sycylijskich, która tak naprawdę kręcona była trochę bez scenariusza. Visconti przybył na Sycylię z książką Vergi i w dużej mierze to mieszkańcy Sycylii pomogli mu udramatyzować historię, ubrać ją w dialogi takie, jakich sami by użyli. Trzeci film, Bellissima, widzieliśmy w jego pierwszy kadr na pierwszym slajdzie. To był film o tyle ważny, że scenariusz napisał do niego Cesare Zavattini, taka główna intelektualna postać, scenarzysta także złodziei rowerów, których dzisiaj widzimy, a w głównej roli wystąpiła Anna Magnani, czyli twarz, muza, ikona neorealizmu. Następnie w Zmysłach skręcił w stronę, która, jak się wydaje, później stała mu się dużo bliższa, czyli dramatów historycznych, kostiumowych. Oczywiście 54 rok, wciąż rozmawiało się dużo o neorealizmie. Mówiło się, że to jest neorealizm historyczny. Neorealizm raczej interesował się współczesnością, więc jeżeli nie jest to oksymoron, to można powiedzieć, że Visconti w ten sposób przekroczył ramy neorealizmu. Jeżeli mielibyśmy wymienić sobie tak po akademicku te cechy neorealizmu, no to według Marka Hendrykowskiego, profesora z Poznania, tych kryteriów jest tak naprawdę 7. Kryterium prawdziwości. No można się zastanawiać, czym jest prawda, ale w dużej mierze tym namysłem kierowali się właśnie neorealiści. Chcieli zerwać z fałszem, z tym, co uważali za nieprawdziwe, i to kryterium prawdziwości było najważniejszą cechą neorealizmu. Ale nie chodziło tylko o estetykę, ale także o etykę. Chodziło o to, żeby prawda wyrażała to, co w społeczeństwie dzieje się naprawdę, by niejako moralnie uczyła nowych postać społeczeństwo, które było zniszczone przez faszyzm, zniszczone przez wojny, które desperacko potrzebowało, a przynajmniej tak wydawało się neorealistom, nowych wzorców. Neorealizm był nową propozycją moralną, która miała włoskiemu społeczeństwu zapewnić niejako nowy kręgosłup, nowe wartości i nowe państwo, które trzeba było w dużej mierze zbudować od nowa, nie odwołując się do tradycji, które były skompromitowane. Trzecia z ważnych dla neorealizmu cech to jest zainteresowanie współczesnością. To było wyjście z kamerą do miasta, na prowincję, z czym wiąże się oczywiście także aspekt pragmatyczny. To znaczy podczas wojny Cinecittà, czyli włoskie studio, miasteczko filmowe pod Rzymem, obecnie już w granicach Rzymu, zostało zwyczajnie zniszczone. Amerykanie później tam zrobili obóz dla uchodźców. Sprzęt został rozgrabiony. Część z niego jeszcze w czasach Mussoliniego został wywieziony na północ. Nie było czym kręcić, nie było gdzie kręcić, nie było studiów filmowych, więc siłą rzeczy trzeba było wyjść z kamerą na ulicę, zainteresować się tym, co dzieje się za oknem, bo już no, trudno byłoby stworzyć takie dekoracje jak w Scypionie Afrykańskim chociażby, i zwykłym człowiekiem, czyli już nie herosi, już nie piękne bogate arystokratki, tylko ten człowiek głodny, człowiek potrzebujący, człowiek, który tak jak niemal wszyscy Włosi został dotknięty przez wojnę. Czwarta z takich rzeczy to, co widać chociażby w Ziemia drży Viscontiego, a najbardziej może u Rosselliniego, zaraz sobie zobaczymy te fragmenty pierwszych filmów neorealistycznych Rosselliniego, to jest korzystanie z tradycji dokumentalnej. Dokument oczywiście jeszcze wtedy kształtował się jeszcze cały czas, pracowano nad jego definicją, natomiast ważne było, by film przypominał rzeczywistość, by był niejako świadectwem czasu. Rossellini w Rzym, Miasto otwarte, on zaczął kręcić film w 1944 roku, tuż po wyzwoleniu Rzymu przez Amerykanów, więc to, co oglądamy tam na ekranie, jest tak naprawdę w dużej mierze dokumentem tego, jak Rzym wyglądał podczas wojny. Mówiąc o Rzym, Miasto otwarte i Paisie, kolejnym wielkim filmie Rosselliniego, charakteryzuje je w dużej mierze otwarta kompozycja, czyli tutaj nie oglądamy filmów z happy endem. Paisa była filmem nowelowym złożonym z sześciu bodajże nowel, które nie przystawały do siebie w bardzo oczywisty sposób. Także Ziemia drży była raczej takim poematem niż klasyczną opowieścią opartą na wartkiej akcji i montażu. Ograniczenie inscenizacji i zewnętrzna pozycja narratora wiąże się także z tym aspektem dokumentalnym. To znaczy wiele z tych filmów u Rosselliniego i w Ziemia drży mamy narratora z zewnątrz, który opowiada nam o bohaterach, co się z nimi dzieje, trochę tak jak w kanale Wajdy, jeżeli Państwo pamiętają. Kamera nie jest przyporządkowana do jednego bohatera, patrzy niejako na nich z zewnątrz, pokazując nie tylko bohaterów, ale także, co bardzo ważne, tło wokół nich. To same Włochy w dużej mierze są tematem filmów neorealistycznych, więc nie inscenizować, a oddawać to, co dzieje się w rzeczywistości. Siódma rzecz to, Hendrykowski nazywa to piękno ekranowe in crudo, czyli tak na surowo. Nie mamy tu, to zresztą w trakcie rozwoju kina neorealistycznego się zmieni. Na początku jednak nie mamy gwiazd filmowych. Twarzą neorealizmu staje się Anna Magnani, która jest taką typową rzymianką. Ona pochodziła zresztą z rzymskiego ludu, zrobiła później gigantyczną karierę, ale jej atutem była właśnie taka zwyczajność. Także bohaterów, których zobaczą Państwo dzisiaj w Złodziejach rowerów, to byli ludzie z ulicy, to nie byli aktorzy. Zresztą główny bohater grający ojca, on sam był bezrobotny, później do bezrobocia po kręceniu filmu wrócił. Więc jeżeli kamera potrafi z takich ludzi wydobyć piękno, to jest to zasługą operatorów neorealistycznych, reżyserów, którzy starali się właśnie w zwyczajnym człowieku z ulicy zobaczyć piękno, dobro, także w imię wartości moralnych, o których mówiłem na początku. Te siedem punktów, no trudno jest znaleźć film neorealistyczny, który spełnia je wszystkie. Tym bardziej, że neorealizm by się rozgałęział w wiele stron. Natomiast jeżeli by faktycznie znaleźć jeden, dwa, to byłyby to dzieła Roberta Rosselliniego, Rzym, Miasto otwarte i Paisa, które stały się niejako takim niedoścignionym wzorem tego, czym realizm był pierwszą reakcją na wojnę i dziełami w historii kina absolutnie kluczowymi. I teraz, jako że nie Rosselliniego, a De Sicę dzisiaj zobaczymy w całości, chciałem poprosić o dwa fragmenty. Pierwszy będzie zwiastunem do Rzymu, miasta otwartego, gdzie zobaczą państwo Anne Magnani czy Aldo Fabrizio, bardzo popularnych wówczas we Włoszech aktorów, a chwilę później zobaczymy fragment Paisy, o której w tle mówić będzie Martin Scorsese, dla którego Paisa była jednym z najważniejszych filmów w życiu, który sprawił, że postanowił zostać reżyserem. Zresztą bardzo wiele jest w tym pokoleniu, ale także w późniejszym reżyserów, dla których właśnie Rossellini był tym najważniejszą inspiracją.
Giorgio Manfredi. Allo, pronto?
C'è Giorgio? D'Argello? Devi andare da Don Pietro, sbrigati! Attenti, Don Pietro! Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
Non dubitate, non mi sfuggirà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me.
Ho preparato la tua tesi.
Giovanni e Visco.
Se non finisce presto sta guerra, io divento scemo.
Domani andremo da Don Pietro. Mi avevo perso di nascondermi per qualche tempo in un convento. Ci andremo insieme.
Francesco!
Chi è?
Francesco, i tedeschi e i fascisti!
Dei momenti che non ne posso proprio più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai.
Finirà, Dio, finirà. E tornerà pure la primavera. E sarà più bella delle altre, perché saremo lì.
The very first Italian film I remember seeing as a child was on television, and it was Paisan. This was in 1948, which would mean I was about 6 years old at the time. Paisan is made up of 6 episodes that follow the Allied army, the Americans and the British, as they push their way up the boot of Italy, from south to north, driving the Germans out. And the episodes that had the biggest impact on us as we watched the picture were the ones that were about sacrifice. And these sacrifices were for something that I guess I really didn't understand at the time, at such a young age. They were for freedom. In Naples episode of Paisan, I saw something that really shocked me. I realized that if my family had never left Italy, I could have been one of those kids up there on the screen, reduced to stealing shoes, selling them on the black market. Even sort of casually buying and selling the right to rob American soldiers. Now these kids were already so toughened up by war and what came after it. But they learned every trick in the book, like this one, right here. They create a panic to get their soldier, their victim, away from the competition. Now, it's got to be put into a context. I mean, at the time, I was going to see almost every Hollywood picture that opened. I mean, that's what I was used to. And I loved Westerns. The costumes, the scenery. I mean, places as far away from New York as you could get. I especially liked Roy Rogers. I mean, everything about those pictures, those images, were very simple. Their stories were very simple. And even though I got caught up in them, I knew they weren't real. In fact, that's why I liked them. They were fantasies. It's amazing to think now and realize that on the same day I might have seen a Roy Rogers picture, I went home and saw Paisan on TV. I mean, Paisan was no fantasy. Especially this Naples episode. Like this scene, where the kid takes the drunken soldier, his name is Joe, into a puppet show to get him out of sight to hide him from the other kids. And Joe's having a good time, but once he realizes that the crowd is cheering on the story of a white knight beating a Moorish knight, a black knight, triggers something in him. It's just a little too close to the prejudice he has to live with every day back home. Was this the first movie I ever saw that dealt with racial tension? I'm not sure. But it was definitely one of the first I'd ever seen where the places looked real. They didn't look like sets. And of course, I had no idea that these films were part of an explosion called neorealism, which was shaking up filmgoers all over the world.
I don't want to go home. My home is an old shack with 10 pans for doors. I don't need that key. I don't want to play no more, Paisan. I don't want to go home. I don't want to go home.
The climax of the Naples episode was the most disturbing thing about it. A few days later, after Joe's sobered up,
hey, you.
He spots the kid in the street and he wants his shoes back.
You! What you stole my shoes?
What do you live?
Take me to your home.
Don't make
contact. Come on, you take me.
They drive all the way to the outskirts of Naples.
Come on, get my shoes.
The kid gives Joe any old pair of boots. His own boots, of course, are long gone.
These are not my shoes. Come on, take me to your mother and father. How many shoes do you have?
The boy takes him to the place he now calls home, the cave of Mergellina, where the victims of Allied bombing raids wound up after their homes were destroyed. Joe's seen a lot, but he's never seen anything like this. And neither had I.
Where's your mother and father? Mom and Papa.
Mom and Papa,
Rossellini, Scorsese, oczywiście on ma wielki sentyment do włoskiego kina także ze względu na to, że sam pochodzi z włoskiej rodziny. Jego dziadkowie imigrowali do Stanów Zjednoczonych w właśnie z Sycylii. Natomiast on tutaj dotknął czegoś bardzo ważnego, porównując właśnie Paisę z westernami. To znaczy ten rodzaj, widzieli państwo pejzaże, nędzę, te dzieci. Dzisiaj znów zobaczymy dzieci. To było dosyć charakterystyczne dla niektórych filmów neorealistycznych. Ubrane sieroty w za duże ciuchy, skradzione gdzieś komuś, dzieci, które przeżyły wojnę, ich rodzice często nie. To wszystko było tak odległe od praktycznie wszystkiego, co pokazywano wcześniej w światowej kinematografii, że musiało odcisnąć swoje piętno na tym, jak sama rzeczywistość będzie pokazywana na ekranie już później. Myślę, że także neorealizmowi zawdzięczamy to, że filmy powojenne cały czas dobrze nam się ogląda, potrafimy je oglądać, podczas gdy filmy przedwojenne często, no jest już to bądź gratka dla filmoznawców zainteresowanych tym czy innym problemem, bądź też trochę dla zabawy. Natomiast zazwyczaj filmów z przedwojennych nie puszczamy sobie dla przyjemności. Neorealizm dał kinu światowemu bardziej współczesny ogląd rzeczywistości. Oddalił go od teatru chociażby, od literatury. To wszystko, oczywiście te procesy działy się nie tylko we Włoszech, natomiast Włosi prawdopodobnie byli tu najdoskonalsi w przezwyciężeniu tych wszystkich sztucznych z dzisiejszej perspektywy konwencji. No i faktycznie mistrzem i jednym z pierwszych był Roberto Rossellini, twórca bardzo interesujący, niejednoznaczny. Tak jak mówiłem, debiutował jeszcze w czasach faszyzmu i przyjaźnił się z Vittorio Mussolinim. Zrealizował nawet jeden jego scenariusz. Później wielki mistrz i w dużej mierze twórca neorealizmu. A później zaczął skręcać także w inne strony. W 1957 roku wyjechał do Indii i tam poszukiwał. Gdy wkroczyła telewizja, stał się jednym z pierwszych wielkich reżyserów, którzy zobaczyli potencjał telewizji i zaczął tworzyć dla telewizji. Faktycznie Rossellini, dzisiaj pamięta się go głównie jako ojca neorealizmu, ale był reżyserem niezwykle ciekawym i o bardzo także ciekawej biografii, o czym może jeszcze później powiem kilka słów. Mówiliśmy o Rossellini i mówiliśmy o Visconti, którzy są niejako dwoma biegunami jednego zjawiska, jakim jest neorealizm. Profesor Alicja Hellman z Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżnia jeszcze jeden, trzeci, chociaż jest i czwarty, o czym powiem za chwilę, rodzaj neorealizmu, czyli tak zwany realizm humanistyczny, którego próbkę zobaczymy dziś wieczorem. Jeżeli Rosselliniego określiła mianem neorealizmu moralnego, co widać być może najmocniej właśnie w Rzym Miasto Otwarte. Tam jest taka scena, kiedy komunistyczny partyzant i katolicki ksiądz są torturowani przez Niemców i żaden z nich nie chce drugiego zdradzić, więc u Rossellini'ego w Paisie także to bardzo mocno widać, czy w Niemczech roku zerowego czuć taki gigantyczny zapał moralny, który pokazuje jedność Włochów w tym ciężkim wojennym czy później powojennym czasie. Jeżeli u Viscontiego Hellman nazywa to neorealizmem estetycznym, najważniejsze staje się właśnie to incrudo, to oddanie prawdziwych Włoch, a jednocześnie jakieś upoetyzowanie tego świata. Tak u De Sica, czy raczej u tandemu Zavattini, De Sica, Cesare Zavattini był scenarzystą większości filmów, a przynajmniej tych najważniejszych filmów Vittorio De Sica. Najważniejszy staje się aspekt humanistyczny, który myślę poczujemy podczas seansu Złodziei Rowerów. Jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na filmy, to proszę przygotować chusteczki, bo ten film, zresztą jak wiele innych filmów De Sica, dalej chwyta za serce, pokazując właśnie człowieczeństwo ludzi, którym jest najbardziej ciężko. To są bardziej intymne historie niż w przypadku Rosselliniego czy Viscontiego, w przypadku Złodziei Rowerów. To jest tak naprawdę opowieść o ojcu i synu. O ojcu i synu, zresztą bardzo prosta historia. Ojciec bezrobotny, odkąd pamięta, znajduje wreszcie pracę w magistracie, pracę przy rozlepianiu plakatów. Ale żeby ją zdobyć, musi mieć rower, by te plakaty rozwieszać. Pieniędzy nie ma, zastawiają wraz z żoną prześcieradła, by zdobyć pieniądze na rower. No ale rzeczywistość powojennych Włoch, jak Państwo zobaczą, całą sytuację komplikuje. Vittorio De Sica również jest bardzo ciekawą postacią, tym trzecim biegunem pierwszego wczesnego neorealizmu, ale znów człowiekiem, który bardzo dobrze pamiętał czasy nie tylko wojenne, ale także przedwojenne. On w kinie lat 30. był jednym z najbardziej wziętych amantów, był takim, można powiedzieć, włoskim Bodo. Proszę, tutaj już ma swoje lata, ale dalej widać, że był bardzo przystojnym mężczyzną. Miał właśnie taki błysk w oku. Zresztą po wojnie także występował ciągle jako aktor. Aktorem jest także jego syn, chociaż to akurat we Włoszech komentowanie jest równie, bo jego syn jest autorem, jest gwiazdą tak zwanego cinema panettone obecnie. To się pogardliwie tak mówi o filmach. Panettone to jest rodzaj ciasta, które się spożywa na święta i to są filmy, które w każde święta, takie niezbyt mądre komedie, które się obecnie we Włoszech pokazuje na ekranach telewizyjnych podczas świąt, więc ta tradycja została zachowana. Ale Vittorio De Sica faktycznie był jednym z najpopularniejszych aktorów włoskich lat 30. ze słynną rolą u Cameriniego w takim musicalu Mężczyźni, ach ci łajdacy. Grał właśnie często takich łajdaków i nagle coś mu się stało takiego, że przestało mu aktorstwo wystarczać i zaczął kręcić filmy. Na początku jeszcze trochę w duchu tego kina białych telefonów, ale już w 1943 roku, czyli jeszcze zanim Rossellini nakręcił Rzym Miasto Otwarte, stworzył film Dzieci patrzą na nas, które wykorzystywało znany z kina białych telefonów schemat konfliktu małżeńskiego, ale pokazywał go od strony dziecka, które zostaje porzucone przez matkę, porzucone przez ojca i to, co później uwydatni się jeszcze mocniej w filmie Siusia, czyli Dzieci ulicy, tą nędzę dzieci, którą widzieliśmy też w Paisie Rosselliniego. Więc nagle skręca w stronę neorealizmu, także ze względu na spotkanie ze swoim scenarzystą Cesare Zavattinim, z którym wspólnie stworzyli oprócz Złodziei Rowerów najważniejsze neorealistyczne filmy, takie chociażby jak Cud w Mediolanie czy Umberto D, Dach opowiadający o problemach mieszkaniowych w Rzymie. Moim ulubionym filmem neorealistycznym Vittorio De Sica jest film Umberto D, który był bardzo ważny dla samego nurtu, chociaż nie ze względu na popularność, ale o tym powiem za chwilę. Zobaczymy teraz fragment Umberto D. Końcowy. Scena końcowa filmu, który jest być może jeszcze bardziej kameralny niż Złodzieje rowerów. Opowiada o emerycie, profesorze. Emeryta gra profesor filologii, znów aktor nieprofesjonalny, co w zwyczaju miał De Sica. Przypominał podobno ojca De Sica, który choruje, jest bez pracy, nie ma pieniędzy, zostaje w końcu wyrzucony z mieszkania, pozbawiony praktycznie wszystkiego z godnością na czele i w ostatniej scenie próbuje popełnić samobójstwo i zobaczmy, co się stanie.
Su, avanti. Daniela, cammina.
Thank you. Eccola qui, dai. Dai, su. 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 Bravo, Flake. Bravo, Flake. Bravo. Bravo. Corri, Flake. Corri. 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 Corri, Flake. Su. Vieni.
Niektórzy uważają właśnie Umberto D. za jeden z ostatnich filmów neorealistycznych, ponieważ ze względu na ten pesymizm, który zresztą rozwścieczył Giulia Andreottiego, który był z kolei w latach 50. wiceministrem kultury odpowiedzialnym za kinematografię i zachowały się nawet listy, które wymieniał z De Sica w sprawie Umberto D., który rozwścieczył, stwierdził, że nie można pokazywać Włoch w ten sposób, nie można pokazywać rozpaczy, nie można pokazywać tego, że jedynym przyjacielem człowieka, który zostaje bez pracy, bez mieszkania, jest jego pies, który, jak Państwo widzieli, tylko on jeden potrafi go uratować od samobójstwa. Więc pewien pesymizm, chociaż ja uważam, że to zakończenie nie jest tak bardzo pesymistyczne, sprawił, że neorealizm zaczął dosięgać swoich granic. Ale myślę, że Umberto D., podobnie zresztą jak Złodzieje rowerów, one bardzo dobrze oddają właśnie neorealizm według De Sica i Zawattiniego, ten właśnie mały neorealizm, ten intymizm, te proste historie o zwyczajnych ludziach, którym w życiu jest ciężko. Tutaj razem z De Sicą widzimy Zawattiniego, który oprócz tego, że stworzył scenariusz czy do Umberto D., czy Złodziei rowerów, czy do Bellissimy Viscontiego, jak mówiłem wcześniej, także był teoretykiem i on nie był kompletnie znany publiczności włoskiej, nie był Anno Magnani, ale był jedną z kluczowych, jeżeli nie najważniejszą, obok Rosselliniego i Viscontiego figur włoskiego neorealizmu, raz ze względu na swoje scenariusze, dwa ze względu na sformułowanie niejako programu neorealistycznego. On opisywał to, co niektórzy filmowcy neorealistyczni robili instynktownie, czyli on zawarł te zasady, mówił o nagiej prawdzie codzienności, o estetyce etyki, to ciekawe, panideologiczny, neutralny socjalizm. Wiadomo, że socjalizm faszystowski trzeba było przekroczyć, jednocześnie chodziło o to, przynajmniej Zawattiniemu, by prostego, biednego człowieka nie pozostawić bez opieki. No, wreszcie konwencje reportażowe, bardzo charakterystyczne dla kina neorealistycznego i także wszystkiego, co przyszło po nim. Były te trzy odmiany zaproponowane przez Hellman. Jest jeszcze czwarta, o której warto wspomnieć. Jest to tak zwany neorealizm komunistyczny, czy też czerwony neorealizm, reprezentowany przez takie figury jak szczególnie Aldo Vergano i Giuseppe De Santis. Aldo Vergano jest ciekawą postacią także dla historyków polskiego kina, ponieważ w 1949 roku on z Tadeuszem Kańskim wspólnie wyreżyserował socrealistyczny film Czarci Żleb, opowiadających o arystokratach próbujących przemycać w Tatrach dzieła sztuki i dzielnych żołnierzach obrony pogranicza. Giuseppe De Santis, który należał do komunistycznej partii Włoch, z kolei pojechał do Jugosławii, czyli znów Europy po wschodniej stronie żelaznej kultury, kurtyny, by tam kręcić. Więc oni byli bardzo zaangażowani także politycznie i Co ciekawe, Giuseppe De Santis był także krytykiem filmowym i jednym z pierwszych na łamach takiego periodyku, gdzie pisał też Visconti i Antonioni, Cinema, próbował określić zasady neorealistyczne. Niejako jeszcze przed powstaniem neorealizmu on polemizował w latach, wczesnych latach 40. z tak zwanymi kaligrafistami, którzy w kinie włoskim optowali za odwołaniami malarskimi. Giuseppe De Santis był jednym z najbardziej kasowych filmowców neorealistycznych, także dlatego, że on potrafił, szczególnie można to dostrzec w Gorzkim Ryżu z Silvaną Mangani, którą tutaj Państwo widzą, chociażby erotyzmem i te jej piersi widoczne na plakacie. On faktycznie eksponował urodę Silvany Mangano, stylizował ją wręcz na Wenus Botticellego. Są w Gorzkim Ryżu tego rodzaju ujęcia. Więc z jednej strony stylizacja na malarstwo, nasycanie erotyką, ale także sensacją. Jeżeli będą mieli Państwo lub mieli Państwo okazję zobaczyć Gorzki Ryż, to się ogląda niemalże jak jakiś amerykański kryminał. Jest to, z jednej strony są pola ryżu i biedota, która tam pracuje, z drugiej strony jest sensacja, jest erotyka. Giuseppe De Santis proponował, by w tę stronę poszedł neorealizm, żeby przyciągnąć właśnie kina, widza do kin, widza, który coraz mocniej od neorealizmu w latach 50. zaczął się odwracać. Mówiąc o przyczynach niejako wyczerpania, czy raczej przygaszenia neorealizmu, trzeba się cofnąć jeszcze do końca lat 40. W 48 roku od władzy została odsunięta partia komunistyczna, która po wojnie razem z liberałami, razem z demokracją chrześcijańską sprawowała władzę. W 1948 roku także raz przegrała wybory, dwa także chodziło o to, by Włochy oczywiście pozostały pod wpływem amerykańskim i odsunąć te zagrożenie radzieckie. Była coraz bardziej izolowana. Przy czym nie tylko De Santis, ale większość filmowców, także Visconti, który pochodził z mediolańskiej rodziny szlacheckiej, rodu Visconti, jeszcze pamiętającego średniowiecze, nazwano go czerwonym hrabią, on był też marksistą, jak większość włoskich reżyserów. Natomiast odsunięcie od władzy spowodowało utworzenie rządu demokracji chrześcijańskiej i nowe prawo, nowego cenzora, którym miał być Giulio Andreotti, już wspomniane. I filmowcy zaczęli się przeciwko temu buntować, czego chociażby manifestacją były w Rzymie 20 lutego 1949 roku wielki pochód. Widzimy tutaj Annę Magnani na czele De Sica, także w nim uczestniczył Komitetu Obrony Kina Włoskiego, tak to nazwano. Protestowano z jednej strony przeciwko wkraczaniu amerykańskiego kina coraz mocniej do Włoch, z drugiej strony przeciwko cenzurze. Cenzurze, którą uprawiać miał przez kolejną dekadę Giulio Andreotti, wielokrotny później minister, premier Włoch. Jeżeli widzieli Państwo film Paolo Sorrentino Il Divo, Boski, to jego bohaterem jest właśnie Andreotti. Andreotti, który swoją drogą był kinomanem, uwielbiał kino, ale nie znosił neorealizmu i zwalczał nie tylko Umberto D, ale także inne filmy neorealistyczne. On porównał w którymś momencie neorealizm nawet do brudnego prania wiszącego za oknem, którym nie powinno się obnosić, więc znów niejako nastaje czas, kiedy Włochy należy, oczywiście to już nie są czasy faszystowskie, ale perswazja władz jest taka w latach 50., by pokazywać Włochy z tych lepszych stron. cenzura jest o tyle skuteczna, że powoduje także autocenzurę włoskich reżyserów, która zaowocuje przemianą realizmu w neorealizmu, w tak zwany różowy neorealizm. Powiem tylko, że jednocześnie z tym dogasaniem neorealizmu, zmienianiem formuły, on coraz mocniej się kodyfikuje. To znaczy w grudniu 1953 zwołana jest pierwsza konwencja neorealistyczna w Parmie. Następują kolejne. Pisma Cavattiniego są wydawane. Także przetłumaczony na polski tekst neorealizm według mnie, więc neorealizm staje się niejako taką oficjalną ideologią przynajmniej części włoskiego środowiska filmowego. Tu na zdjęciu widzimy Vittorio De Sica, Roberto Rosselliniego, a po prawej Federico Fellini, który także wyrósł z kina neorealistycznego. On asystował właśnie Rosselliniemu przy jego wczesnych filmach. Wystąpił nawet jako aktor w jego filmie Miłość w 1948 roku. Więc widać, że to środowisko włoskich filmowców bardzo blisko współpracowało i utożsamiało się z neorealizmem. Powstawały manifesty, dyskusje, w którą stronę neorealizm powinien pójść. Jednocześnie on zbierał coraz mniejsze żniwa we włoskich kinach. Widzowie byli zmęczeni prawdą, oczekiwali czegoś weselszego niż chociażby Umberto D., którego fragment przed chwilą widzieliśmy. To zmęczenie prawdą można zobaczyć chociażby w Białym Szejku Federico Felliniego, pod jakim wpływem kultury masowej była wówczas Włochy, wcale nie głodne już tych neorealistycznych obrazów. I taką pierwszą jaskółką zmęczenia prawdą, o której mowa, może być także film Vittorio De Sica ze scenariuszem Cavattiniego, Cud w Mediolanie. Jest to film, który z jednej strony należy do żelaznego kanonu neorealistycznego, z drugiej strony już go przekracza, ponieważ w ostatniej scenie, co za chwilę Państwo zobaczą, bohaterowie odlatują. Ci ubodzy, proletariat odlatuje z Mediolanu na miotłach. Oczywiście jeszcze propozycje De Sica osłodzenia neorealizmu przyjmowano dosyć ciepło w samych kręgach neorealistów. Dużo większe dyskusje zaczął budzić tak zwany różowy neorealizm, czyli coś, w co neorealizm nagle zaczął się przeistaczać. Mówiono o tym, że bieda nagle stała się piękniejsza, czego wyrazem był chociażby tytuł filmu Di Norrisiego Biedni, ale piękni, taką ikoną kina spod znaku różowego neorealizmu była widoczna tutaj Gina Lollobrigida, która grywała tak zwaną pizzicarelle, czyli kobietę z ludu, właśnie ubogą, ale zmysłową, wesołą. Ta prowincja włoska także stawała się bardziej rozśpiewana, bardziej zmysłowa, ciekawsza i mniej przygnębiająca. I być może był to naturalny rozwój neorealizmu, ale jednocześnie stanowił on niejako jego kres. Zresztą z różowego neorealizmu później wyłoniła się pod koniec lat 50., na początku lat 60. inny ważny nurt, czyli tak zwana komedia all'italiana. Komedia po włosku, trochę smutna, trochę śmieszna, ale naładowana właśnie tym, co wniósł do kina neorealizm, czyli ten ścisły związek z rzeczywistością. To może teraz już ostatni fragment. Zobaczymy końcówkę Cudów w Mediolanie i fragment Chleba miłości i fantazji Comenciniego, by pokazać Państwu jak zmieniał się neorealizm i proszę szczególnie porównać te sceny z tym, co zobaczymy za chwilę, czyli złodziei rowerów, jak bardzo różne to już było.
Me so scordata la parete aiute perché tu hai creduto a troppa infamità a falla donna onesta te costa piante e pere davvero non conviene è meglio pazzia poi là è meglio pazzia poi lì lontane meraglia
ah lo sai che canti come una sobretti
e come no chi è ecco della legna
Cicci porta la legna a donna Carolina.
Oh, ma io ho scopato stamattina. Quanto sono succidi.
Senti qua, ti piacesse diventare una sobrette?
E come no, mi piacesse.
Ma dovresti saper ballare.
Ma io saccio ballare.
E che sai ballare?
La porca, l'ubalzer e la sardarella.
La sardella? Che?
È un ballo da capuni, però ci voglio fiate.
Com'è?
Yeah, 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 per ballare la saltarelle. Yeah, 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 a ballata da piacere. Yeah, 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 ci vasoni e tamburelle. Yeah, 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 balla balla insieme a me.
Figlia mia, ma tu sei una soprattuna nata!
Jak Państwo zauważyli, wkracza już tu element jakiś muzykalowy, element spektaklu. Ta bieda staje się fajna, wesoła i ładna. W przypadku Cudów w Mediolanie jeszcze nie do końca, ponieważ tą końcówkę interpretowano jako trochę zakłamaną, tak? Czyli proletariat leci na miotłach do świata, gdzie nie ma już własności prywatnej, gdzie nie są na dnie drabiny społecznej, coś, w co trudno uwierzyć. Natomiast już różowy neorealizm oferował coś, co na początku wydawało się oksymoronem, czyli komedię neorealistyczną. Wprowadzenie elementu humorystycznego do tego, co wcześniej było tylko i wyłącznie dołujące jednak, jak cały neorealizm, chociaż ja uważam, że można w nim znaleźć niejako trudną nadzieję. Ale już w Cudzie w Mediolanie wystąpił chociażby Totò. To był neapolitański komik, który debiutował jeszcze też w czasach faszystowskich, którego praktycznie każdy film zarabiał gigantyczne pieniądze we Włoszech i bił na głowę wszystkie filmy neorealistyczne. Zresztą jeżeli pojadą Państwo do Neapolu, dalej dziś w zakładach fryzjerskich, kawiarniach wiszą zdjęcia, to był we Włoszech absolutnie uwielbiany. Inni, tacy jak Alberto Sordi albo bracia De Filippo, to byli komedianci, którzy byli kochani przez Włochów i tego aspektu komediowego brakowało na pewno Włochom w neorealizmie i właśnie poprzez różowy neorealizm został on niejako do niego dostarczony. Ale przemiany neorealizmu nie ograniczały się do aspektu humorystycznego, to znaczy gwiazdy, które debiutowały w kinie neorealistycznym, chociażby takie jak Vittorio Gassman, którego można było oglądać w Dzikim Ryżu, w Gorzkim Ryżu, przepraszam, czy Marcello Mastroianni. Oni stawali się wielkimi gwiazdami, czyli coś, co u podstaw neorealizmu było jako zdradą, tak? To miał być bohater z ludu, bohater zwyczajny. Nagle zaczęto tworzyć niejako własny star system w opozycji do hollywoodzkiego. Silvana Mangano czy Gina Lollobrigida to były seksbomby, to już nie były dziewczyny z ludu, chociaż Silvana Mangano, ona wygrała konkurs piękności, zresztą podobnie jak Claudia Cardinale czy Lucia Bozé, one były zwykłymi dziewczętami, ale nadzwyczajnie pięknymi. Zresztą Mangano poślubiła Dino De Laurentiisa, prężnego włoskiego producenta, więc zaczęła opływać w luksusach. Ten neorealizm zaczął się robić zwyczajnie bardzo wystawny, o czym chociażby świadczy także kariera Claudii Cardinale, czy przede wszystkim Sophie Loren, która poślubiła poślubiła Szwajcarii, ponieważ Carlo Ponti, jej mąż, miał wcześniej żonę we Włoszech, zalegalizowano rozwody dopiero na początku lat 70., więc byli uznawani jako bigamiści, ale to także te skandale były udziałem kina neorealistycznego, oprócz tego aspektu moralnego, o którym mówiliśmy na początku, z biegiem czasu neorealizm stał się zwyczajnie wręcz taką dostarczycielem informacji dla kolumn plotkarskich. Oczywiście jego wielką gwiazdą pozostawała Anna Magnani, która utożsamiana była w ogóle z samym nurtem, chociaż wcale nie wystąpiła aż w tak wielu filmach neorealistycznych, no ale już ta rola w Rzymie, mieście otwartym, zapewniła jej to miejsce. I Maniani była z jednej strony ikoną neorealizmu, ikoną Rzymu też. Jej ostatnia rola to Rzym Felliniego, gdzie gra samą siebie. W 1962 roku Pier Paolo Pasolini obsadził ją w tytułowej roli Mamma Roma, więc Anna Maniani była wciąż ikoną neorealizmu, ale jednocześnie dużo rozpisywano się o jej życiu prywatnym. Ona była związana z Roberto Rossellini do momentu, w którym, to jest ciekawa historia związana z neorealizmem, list do Rosselliniego wystosowała Ingrid Bergman. Ingrid Bergman napisała pod koniec lat 40. list do Rossellini'ego, który brzmiał następująco. Drogi panie Rossellini, zobaczyłam pana filmy Rzym, miasto otwarte i Paisa. Bardzo mi się podobały, więc jeżeli potrzebowałby pan szwedzkiej aktorki, która mówi po angielsku bardzo dobrze, która nie zapomniała swojego niemieckiego i która jest bardzo zrozumiała we francuskim, po francusku, a także, ale po włosku wie, umie tylko powiedzieć kocham cię, to jestem gotowa przyjechać i zrobić z panem film. Tak się oto stało. Ingrid Bergman przyjechała do Włoch. Stworzyli z Rossellinim parę przez 7 lat. Nakręcili kilka filmów razem. Wśród nich takie chociażby arcydzieła jak Podróż do Włoch, czy pierwszy wspólny film Stromboli, Ziemia Boga. Ale to także pokazywało, że neorealizm się zmienia, że zaczynają zjeżdżać gwiazdy. No, u De Sicchi w Stazione Termini wystąpił Montgomery Mary Clift, przyjeżdżał Belmondo do Włoch, czy inne światowe gwiazdy, a także neorealistyczni reżyserowie robili coraz więcej filmów za granicą i coraz różnych. Wielu z twórców, którzy zaczynali właśnie w tym dosyć skodyfikowanym systemie neorealistycznym, poszli w absolutnie różne strony i zaczęli tworzyć dzieła bardzo odległe od neorealizmu, czego przykładem oprócz Rossellini'ego może być chociażby Visconti, Antonioni czy Fellini. Fellini, którego jeszcze La Strada uznawana jest jako dzieło takie przełomowe, z jednej strony neorealistyczne, z drugiej strony już przekraczające granice nurtu, gdzie ważne niejako staje się życie wewnętrzne niż pejzaż społeczny. No, różni badacze różnie wskazują kres neorealizmu. Na pewno zaczął w latach 50. już pomału się wyczerpywać. Jednocześnie przez całe lata 50. wciąż powstawały filmy, które można było interpretować w duchu neorealistycznym. Dla mnie takim chyba najbardziej ostateczną cezurą jest 1960 rok. To zresztą rok bardzo ciekawy. Francuski krytyk Georges Sadoul nazwał Rocco i jego bracia Viscontiego ostatnim filmem neorealistycznym. Jeżeli znają państwo ten film, no to faktycznie jest to film z jednej strony podejmujący pewne wątki neorealistyczne, takie jak bieda, jak migracja z południa na północ, z drugiej strony przypominający już niejako operę, która no, wykracza zdecydowanie także w warstwie wizualnej poza neorealizm. Ważniejsze stają się odniesienia do Dostojewskiego czy Tomasza Manna niż sama warstwa opisowa, jeżeli chodzi o krajobraz Włoch. Rocco i jego bracia było zresztą, co także pokazuje, że to już nie do końca jest realizm, drugim najbardziej kasowym filmem we Włoszech 1960 roku. Pierwszym było Słodkie życie Felliniego, znów film twórcy wywodzącego się z neorealizmu, a kompletnie przeciwstawny. Tu już oglądamy Rzym celebrytów, Rzym bogaty. Z tym zresztą chyba najbardziej wiąże się niejako kres neorealizmu, czyli z cudem gospodarczym. Plan Marszala zaczął we Włoszech działać. Cud pod koniec lat 50. mówiło się już o cudzie gospodarczym, który niejako sprawił, że neorealizm przestał być potrzebny, choć oczywiście szczególnie na południu ubóstwo wciąż było duże. Jednak krajobraz Włoch sam się odmienił kompletnie inaczej i wymusił także inne tematy. 60. rok to także przygoda Antonioniego, film bardzo ważny dla historii kina, wygwizdany w Cannes, jednocześnie wyjechał stamtąd z nagrodą. Film, który rozpoczyna w ogóle kino, jak chcą niektórzy, modernistyczne, czy film absolutnie wyjątkowy, który już bardzo niewiele z neorealizmem miał wspólnego. W tym samym 60 roku Vittorio De Sica na podstawie scenariusza Cesare Zavattiniego kręci Matkę i córkę La Ciociara w oryginale z Sofią Loren w roli głównej. Z jednej strony to jest powrót do lat wojennych, z drugiej strony te lata wojenne już wydają się tak odległe, że właściwie mamy do czynienia z filmem historycznym, co także pokazuje, że im dalej od wojny, tym neorealizm przestał być, łapać tę aktualność i zwyczajnie musiał się wyczerpać. Sofia Loren zresztą jako druga aktorka włoska po Annie Magnani w 1955 roku otrzymała za tę rolę Oscara. Więc podsumowując już, jeżeli neorealizm musiał się skończyć, to z kilku przyczyn. Przede wszystkim antyfaszyzm, który cechował ten nurt, przestał być potrzebny, ponieważ skończył się faszyzm. Zmienił się niejako w krytykę państwa, krytykę działania państwa, którą z kolei uniemożliwiała cenzura, którą oczywiście twórcy także potrafili chytrzyć. Potrzeba chwili ukazania tego, co się dzieje, zamieniła się niejako w kodyfikację. Coraz więcej reguł tym, czym jest, czym nie jest neorealizm. Coś, co było spontaniczne, nagle zaczęło niejako być klasyką. To, co było buntem, stało się historią i stało się niejako oczywistym, ponieważ no, z tych buntowników wyrośli prawdziwi mistrzowie i klasycy kina. No, zmniejszała się przede wszystkim bieda. Cud gospodarczy, o którym mówiłem, sprawił, że neorealizm przestał być już potrzebny. Powaga, dramatyzm, który był charakterystyczny dla filmów neorealistycznych, zastąpił humor i elementy komediowe. Coraz większa była potrzeba spektaklu, zmęczenie prawdą, a potrzeba rozrywki. To zresztą także wiąże się w ogóle z tradycją włoską, z tradycją commedia dell'arte, którą Włosi wymyślili. Ta potrzeba spektaklu w kinie włoskim zawsze była bardzo duża. W końcu wspólnota reżyserów, scenarzystów, producentów uległa erozji, każdy z nich poszedł trochę w inną stronę, stąd można mówić o kinie autorów, które we Włoszech okazało się wspaniałe, jeżeli chodzi o autorów, którzy wyłonili się właśnie w latach 60. Oczywiście neorealizm miał swoich kontynuatorów i właściwie każdy, prawie każdy twórca włoski, szczególnie z tych lewicowych, w jakiś sposób odwoływał się do neorealizmu, czy jeżeli chodzi o krytykę działania państwa, jak w przypadku Francesco Rossiego czy Elio Petriego. Rossi tu szczególnie był ciekawy, on w 1963 roku zdobył Złotą Palmę w Cannes. filmem Ręce nad miastem mówiło się o powrocie neorealizmu. Rossi zresztą był asystentem Viscontiego Przyziemia drży. Z drugiej strony taki intymizm, który zobaczymy za chwilę u De Sica, widać u Ermano Olmiego czy Vittorio De Setti. Antyfaszyzm, faszyzm, którego nie do końca się udało rozliczyć we Włoszech, później zaczęły podejmować kobiety. Lina Wertmüller i Liliana Cavani, autorki tak zwanego kina szoku, robiły filmy, na które jeszcze w latach 70. włoscy widzowie nie byli przygotowani, ponieważ właśnie próbowały pokazać, że skażenie faszyzmem Włochów, które neorealizm tak naprawdę tylko dotknął. On był bardziej jednoczący, a nie jątrzący. To zaczęło się trochę później. No, szczególnie Pier Paolo Pasolini i bracia Taviani są także kontynuują tradycję neorealistyczną. Oczywiście to nie ogranicza się tylko do Włoch. Wiele pisano o wpływie neorealizmu na kinematografię japońską, chociażby czy brazylijską, indyjską nawet. W latach 90., kiedy pojawiły się takie filmy jak Kolory raju czy Dzieci niebios Majida Majidiego, mówiło się, że to jest właściwie neorealizm w czystej postaci przeniesiony do Iranu. No, bardzo duży wpływ miał także na polską czy kinematografię, a także czechosłowacką nową falę. Ale czas już nam się też kończy, więc myślę, że o tym jeszcze możemy też porozmawiać podczas dyskusji. Na koniec chciałem pokazać jeszcze, że neorealizm nie był tak naprawdę do końca zjawiskiem wyizolowanym. Oczywiście był bardzo charakterystyczny dla Włoch i tylko tam, z powodów, o których mówiłem, mógł się narodzić. Ale Tadeusz Miczka w takim ciekawym artykule opublikowanym w książce Kino ma 100 lat pokazał w ogóle tą dekadę od 45 do 55 roku jako dekadę realizmu. Tyle, że realizm ten podzielił na trzy rodzaje. Z jednej strony neorealizm włoski, z drugiej strony realizm hollywoodzki, czyli tak naprawdę napełnianie gatunków hollywoodzkich, tego kina stylu zerowego, coraz większą ilością prawdy, coraz redukowaniem sztuczności. To są chociażby filmy Williama Wylera po 1945 roku, czy Orsona Wellesa. To już nie są tylko gatunki, to coraz bardziej są dramaty społeczne. Zresztą to napełnianie prawdą doprowadzi w końcu do zamordowania kilku gatunków filmowych, takich chociażby jak western, który zbyt dużej ilości prawdy nie uniósł i musiał przeistoczyć się w anty-western. No i oczywiście socrealizm, czyli formuła realizmu wypracowana w Związku Radzieckim i eksportowana do krajów zależnych, która prawdopodobnie zrobiła bardzo dużo niedobrego dla kinematografii. Dziś nie ogląda się właściwie tych filmów. Neorealizm włoski odwrotnie wciąż jest żywotny, wciąż go oglądamy i mam nadzieję, że Złodzieje rowerów dowiodą tego, że to właśnie w tym kierunku poszedł realizm filmowy po II wojnie światowej. Dziękuję bardzo i zapraszam na film i po filmie jeszcze też będziemy mogli o nim porozmawiać.